Chcesz, aby kanał dalej się rozwijał? Zostań patronem i wspieraj to dzieło na Patronite. Szczegóły znajdziesz w opisie pod filmem.
Laudetur Jezus Chrystus. Kolejny odcinek o Piśmie Świętym tym razem. Chrystus, jedyne słowo Pisma Świętego. Punkt 101 mówi o tym, że to właśnie przyjąwszy słabe ludzkie ciało, Chrystus upodobnił się do ludzi. Tutaj warto zerknąć na to, co mówi Konstytucja Soboru Watykańskiego II Dei Verbum. Natomiast przypomina mi się od razu to, co powiedział arcybiskup Fulton Sheen na temat osoby Jezusa Chrystusa i tym, że natura boska przyjęła ludzkie ciało. To jest przepiękny obraz, który już chyba kilkakrotnie w ogóle przytoczyłem w różnych odcinkach na przestrzeni tych 3 lat, jak nagrywam już te odcinki. To już 3 lata minęło, tak? 3 lata, kiedy ten odcinek się pojawia. Natomiast żeby też mieć takie myślenie, to co on pokazał, wyobraźmy sobie, że jesteśmy ludźmi, którzy, albo wprost, jesteś człowiekiem, który kocha zwierzęta, uwielbiasz psy. Przechodzisz sobie od tak po prostu na spokojnie do swojej szkoły i codziennie widzisz te same psy, które sobie szczekają. I nagle dowiadujesz się, że właściciel tych psów chce je uśpić, bo komuś przeszkadza to, że one tak głośno szczekają. To są oczywiście wypowiedzi arcybiskupa Fultona Sheena, żeby teraz mi nie insynuować, że ja porównuję tutaj Chrystusa do zwierzęcia i tak dalej. Absolutnie tego nie robię, ale cytuję ten fragment, który jest bardzo obrazowy. I dowiedziałeś się o tym, że te zwierzęta mają być uśpione. Zrobiło się tobie bardzo szkoda tych zwierząt, bo je pokochałeś i nagle stałeś się psem. Tylko tu się pojawiają kolejne problemy. Do tej pory potrafiłeś patrzeć w gwiazdy, czytać książki, zachwycać się sztuką, uczyć się wiersze czy słuchać muzyki, a tu jedynie działasz tylko popędami, instynktami, potrafisz merdać ogonem. Do tej pory potrafiłeś pięknie się wypowiadać, a teraz jedynie możesz szczekać. Ludzie ciebie nie rozumieją? Mało tego, inne psy też ciebie nie rozumieją, bo do nich nie pasujesz. Jesteś inny i po jakimś czasie ty chciałeś oczywiście, żeby te psy zrozumiały, że mają się zmienić, żeby nie były uśpione, ale ostatecznie to one zagryzły ciebie. I taki był ich koniec. I nagle arcybiskup Fulton Sheen mówi: i wyobraź sobie, jak ciężko musiało być Chrystusowi, że stał się człowiekiem. Chciał pomóc człowiekowi, a człowiek go nie zrozumiał i zabił na krzyżu. Przepiękne właśnie określenie. I myślę, że to jest taki bardzo obrazowy, taki przekaz tego, jak mamy na to patrzeć. Pamiętajcie, że Słowo Boże rozciąga się na wszystkie księgi. Tutaj myślę, że też warto spojrzeć na wiarygodność ludzi, którzy głosili to Słowo, którzy oddawali życie za to Słowo Boże. Jakiś czas temu też podałem przykład kobiety, która powiedziała: Jezus oddał za mnie życie, a co zrobił dla was Mahomet czy Allah, prawda? I nagle na przykład ci świadkowie wiary oddają życie albo są nękani przez to, że wprost idą za Chrystusem. Spójność słowa w Piśmie Świętym, tego spójność słowa, pokazują nam oryginalne języki. U nas takich rozróżnień często nie widać, jak się czyta polskie Pismo Święte. Na przykład, kiedy Jezus powoływał swoich uczniów, w Polsce jest powiedziane: pójdź za mną. W języku greckim, Septuagincie, jest słowo akolautheo. Bardzo ciekawe określenie, czyli po naszemu najbliżej byśmy powiedzieli: naśladuj mnie. Kiedy na przykład mamy Księgę Rodzaju i mamy powiedziane, że kobieta będzie nazywana kobietą, bo od męża została wzięta, no to jest takie, ale o co chodzi w ogóle? Kiedy czytałoby się przekład Jakuba Wójka, już inaczej byśmy troszeczkę na to spojrzeli, bo tam jest określenie mąż i mężyna, czyli już jest to słowo bardziej zbliżone. Ale kiedy czytamy oryginał, jest pokazane, że mężczyzna to jest isz, a kobieta isza. I od razu jest różnica. Jest pokazane, prawda, takie myślenie, jakie to jest ze sobą spójne, jaka tam jest olbrzymia gra słów, jakie to wszystko ma znaczenie. Kiedy na przykład w Polsce utarło się, że to Ewa jabłko zerwała z drzewa, prawda? Choć w polskim przekładzie jest nawet napisane, że to jest owoc, a nie jabłko, ale tak się utarło. Skąd to się wzięło? Bo na przykład w oryginale jest powiedziane, że, przepraszam, w tłumaczeniu już łacińskim jest powiedziane, że Ewa zerwała malum, to określenie malum, a malum ma dwa znaczenia, grzech i jabłko. Jak ktoś na przykład mógł sobie tłumaczyć, mówi, to jak to zerwała grzech? No i jak to? Nie rozumiemy, o co chodzi. No jabłko zerwała. No i tak gdzieś tam pojawiały się różne takie błędy w interpretacji. Natomiast nie wolno patrzeć w taki sposób. Nie wolno patrzeć tak, jak protestanci patrzą na Słowo Boże. Tak jak Świadkowie Jehowy patrzą na Słowo Boże. Mamy patrzeć na całość. Mamy rozumieć połączenie Starego Testamentu z Nowym Testamentem. To jest ze sobą spójne. To się przenika wręcz. Protestanci mają na przykład takie określenie sola scriptura. A ja powiem wprost, nie zgadzam się z tym. Dlatego, że gdyby mieli sola scriptura, to tak jak mówiłem w ostatnim odcinku, nie wyrzuciliby pism świętego Pawła. Więc jednak nie sola scriptura. Tylko biorą słowo, które jest im wygodne, żeby mogli żyć tak, jak żyją. Wprost trzeba nazywać rzeczy po imieniu. Natchnienie i prawda Pisma Świętego. Bóg jest autorem Pisma Świętego. Pismo zostało napisane pod natchnieniem Ducha Świętego. I tu sobie myślę, jakie to musi być trudne. Że przecież wiemy o tym, że Pismo Święte w wielu przypadkach jest słowo spisane z innych dzieł pozabiblijnych i nikt się z tym nie kryje. Co nie zmienia faktu, że faktycznie słowo zostało napisane pod natchnieniem Ducha. Co więcej, mamy na przykład opis potopu w wielu innych religiach, mamy opis stworzenia świata, mamy opis stworzenia człowieka także w innych religiach, które praktycznie niczym nie różni się od tego, co zapisane jest w naszym przekładzie Pisma Świętego. Zatem co tutaj jest innowacyjnego, co tutaj jest nowego, że pod natchnieniem Ducha Świętego autorzy zwrócili uwagę na jedną rzecz, której nie ma w innych religiach, motywację. Czyli dlaczego Bóg to wszystko uczynił? Dlaczego Bóg stworzył człowieka? Dlaczego Bóg stworzył świat? I to odpowiedź jest prosta. Z miłości do człowieka. Piękne to jest. Czyli faktycznie niby to samo, a tak naprawdę trochę się już różni. Przechodzimy dalej. Księgi zarówno Starego, jak i Nowego Testamentu, Święta Matka Kościół na podstawie wiary apostolskiej uznaje w całości ze wszystkimi ich częściami za święte i kanoniczne, dlatego że spisane pod natchnieniem Ducha Świętego, Boga mają za autora, jako takie zostały Kościołowi przekazane. Znowu odsyłam do konstytucji Dei Verbum. Bóg natchnął ludzkich autorów ksiąg świętych do napisania świętych ksiąg. Bóg wybrał ludzi używających własnych umiejętności i sił, którymi posłużył się, tak aby działając w nich i przez nich, to wszystko i tylko to, co sam chciał, przekazali na piśmie jako prawdziwi autorzy. Czyli wyobraź sobie taką sytuację, że nagle dostajesz, otrzymujesz prośbę, niech będzie nawet i od twojego przełożonego, dyrektora w pracy, czy na przykład nauczyciela w szkole, że masz napisać pracę. Wiesz, że niewiele się na tym znasz, i wiesz, że twoja praca będzie kompilacją. Tu zaczerpniesz coś z tego, tu zaczerpniesz coś z tego, tu troszeczkę zmienisz, tu ci się będzie wydawało. Dlatego ja się nie dziwię, że autorzy, którzy nagle dostali jakieś natchnienie, że mają coś takiego zrobić, po ludzku, tak sobie myślę, mogli być spanikowani, że nagle muszą napisać coś tak wielkiego, podniosłego i nie wiedzą, czy piszą pod natchnieniem Ducha, czy to jest ich jakieś myślenie. Na szczęście, kiedy się zebrało wszystkie księgi Pisma Świętego, zobaczyliśmy, jak to się przenika. Jak wiele osób potwierdza późniejsze dzieła, nie wiedząc o tym, że w tym samym czasie w innej części globu mogło powstawać jakieś dzieło, które było ze sobą tak spójne. Kiedyś Jezus do Faustyny Kowalskiej powiedział, że w Piśmie Świętym wszystko jest ważne i gdybyśmy umieli spojrzeć na Pismo Święte tak jak On, księgi natchnione nauczają prawdy. Skoro więc wszystko, co autorzy natchnieni twierdzą, należy uważać za stwierdzone przez Ducha Świętego, to z całą mocą należy też wyznać, że księgi Pisma Świętego w sposób pewny, wiernie i bez błędu uczą prawdy, jaka z woli Boga została zapisana w księgach świętych dla naszego zbawienia. Jeszcze raz muszę powtórzyć to zdanie. Księgi Pisma Świętego w sposób pewny, wiernie i bez błędu uczą prawdy, jaka z woli Boga została zapisana w księgach świętych dla naszego zbawienia. I tu sobie zapisałem, ależ trzeba zaufania do Kościoła, aby to przyjąć. I to nie jest jakieś tam kazanie. Tutaj słowa nie można zmienić. Tutaj mamy pełnię interpretacji. Przepiękne to jest. Dlatego warto czytać i poznawać księgi Pisma Świętego. Tu jest wszystko, a tak mało ludzi czyta Pismo Święte. Warto też czytać tych, którzy objaśniają Pismo Święte, czyli dobrych egzegetów. Bo faktycznie może być tak, że wielu rzeczy nie zrozumiemy, ale patrzeć, w jaki sposób interpretowali egzegeci. To się wszystko będzie uzupełniało. Zachęcam do lektury Pisma Świętego, tylko uwaga, to jest bardzo ważne. Jeśli chodzi o lekturę Pisma Świętego, musi być ona połączona z modlitwą. Bo jeśli nie będzie połączona z modlitwą, będzie to tylko takie rozumowe dociekanie, to widzimy, to jest bardzo ciekawe zjawisko, ale wielu tych, którzy skupiało się na Piśmie Świętym, chciało odkryć prawdę, traciło wiarę, kiedy nie była ona połączona z modlitwą, czyli z tą więzią z Panem Bogiem. Jeśli była połączona z więzią z Panem Bogiem, z modlitwą, z wiarą, czyli z odpowiedzią Panu Bogu, wtedy taki człowiek nagle otrzymywał światło Ducha Świętego, żeby rozumieć, co tam jest zapisane. Nie tylko, co Pismo Święte wnosi do mojego życia, ale co, nie tylko, co Pan Bóg mi konkretnie chce przekazać, ale co chciał przekazać w tym tekście, który jest objawiony. Niesamowite to jest, bo ten Duch Święty, który natchnął apostołów, czyli ten, który jest autorem Pisma Świętego, ten sam Duch Święty mieszka w tobie, bo twoje ciało jest świątynią Ducha Świętego. I następuje, to też jest skrót myślowy, swoisty dialog ducha. Przepiękne to jest. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.